miałem taką nadzieję, że zajmiemy się dzisiaj całym rozdziałem 6 Jana, ale ta nadzieja okazała się nierealna. Zrobimy część 6 rozdziału, a za tydzień będziemy kontynuować dalej 6 rozdział Jana, bo jest tam bardzo dużo treści. Ale zanim przejdziemy do samego rozdziału 6 Ewangelii Jana, krótkie podsumowanie tego, o czym mówiliśmy 2 tygodnie temu. 2 tygodnie temu przyglądaliśmy się wybranym aspektom ostatniej wieczerzy, czyli wieczerzy paschalnej, którą Jezus obchodził wraz ze swoimi uczniami w Jerozolimie, tuż przed swoją śmiercią. Według Tory w czasie wieczerzy paschalnej należało spożywać baranka paschalnego wraz z przaśnikami, czyli chlebem pieczonym bez kwasu oraz gorzkimi ziołami. Z czasem powstała cała tradycja porządku spożywania wieczerzy paschalnej. Między innymi wypijano w czasie wieczerzy 4 kielichy wina. I z Nowego Testamentu wynika, że tradycja picia wina w czasie Paschy była znana. I tę tradycję stosuje również Jezus. I gdy Izraelici obchodzili Paschę, Tora nakazywała im, żeby wyjaśniali swoim dzieciom, co to wszystko oznacza. Czyli co oznaczają poszczególne elementy Paschy. I dlatego Gamaliel nauczał, że jak się podaje przaśny chleb, czyli macę, trzeba powiedzieć, to jest chleb utrapienia, który nasi przodkowie jedli w ziemi egipskiej. Później te tradycje zostały zebrane razem i w ten sposób powstała tradycja spożywania wieczerzy paschalnej, zwana seder, czyli porządek, który jest opisany w Misznie. Wiemy, że Jezus często występował przeciwko tak zwanej tradycji starszych, czyli naukom ludzkim, ustanowionym przez rabinów, ponieważ poprzez swoją tradycję co robili? Poprzez swoją tradycję co robili? Unieważniali Słowo Boże. Unieważniali Słowo Boże. Były to złe tradycje. Na szczęście nie każda tradycja unieważnia Boże Słowo. Były też tradycje ludzkie, które honorowały Boże Słowo, na przykład tradycja synagogi. Inną dobrą tradycją było obchodzenie wieczerzy pańskiej według ustalonego porządku i wiemy z tekstów Nowego Testamentu, że Jezus obchodził wieczerzę według tej tradycji. Wieczerzę paschalną spożywano o jakiej porze?
Wieczorem,
tak, o zmroku. Zwyczajowo uczestnicy wieczerzy zasiadali do stołu w pozycji półleżącej i przypomnę jeszcze, jaka była kolejność elementów wieczerzy. Szybkie powtórzenie. A więc po pierwsze, gospodarz domu wypowiadał słowa błogosławieństwa nad pierwszym kielichem wina. Potem pito, pierwszy kielich, zwany kielichem uświęcenia. Kielich uświęcenia miał związek z obietnicą wyprowadzę was z Egiptu. Potem spożywano zielone zioła, zazwyczaj liście pietruszki, umoczone w occie. Następnie wyłożono główny posiłek, przasiny chleb, kompot owocowy zwany charoset i mięso baranka. Po wystawieniu jedzenia na stół nie jedzono tego jedzenia jeszcze. Potem gospodarz opowiadał całą historię wyjścia z Egiptu. Następnie śpiewano pierwszą część hymnu Hallel. Był to psalm 113, a czasami też 114. Potem wypijano drugi kielich, zwany kielichem uwolnienia, który był związany z obietnicą wyratuję was z niewoli. Następnie spożywano wieczerzę, czyli główne danie. A potem składano podziękowanie po zjedzeniu głównego dania i po głównym daniu wypijano trzeci kielich, zwany kielichem odkupienia. Kielich odkupienia miał związek z obietnicą wybawię was, okazując wielką moc. I ten kielich nazywano też kielichem błogosławieństwa ze względu na błogosławieństwo i modlitwę dziękczynną, która poprzedzała wypicie tego kielicha. Potem śpiewano Hallel, drugą część. Były to psalmy 115 do 118 zazwyczaj. I na koniec wybijano czwarty kielich, czyli kielich chwały albo spełnienia. I kielich chwały miał związek z obietnicą wezmę was do siebie jako naród i będę dla was Bogiem. Taka krótka powtórka, jak wyglądała wieczerza. I Jezus obchodził wieczerzę paschalną według takiego porządku. Czytamy m.in., jak zwyczajowo Jezus moczy rękę w misie, w tym samym czasie, co Judasz, czyli na początku wieczerzy, jedzono zielone zioła, które były moczone w occie. Potem w środku wieczerzy Jezus podaje Judaszowi chleb z mięsem baranka umoczony w chrzanie, czyli Judasz otrzymuje od Jezusa podwójne ostrzeżenie. A pod koniec wieczerzy czytamy w Ewangeliach o tym, jak wszyscy odśpiewali hymn, czyli Hallel. Zadawaliśmy sobie też pytanie, który z czterech kielichów wina, kiedy Jezus mówi o swojej śmierci, który został użyty z czterech kielichów wina. I z tekstów Nowego Testamentu wynika, że był to kielich trzeci, czyli kielich, który spożywano po głównym posiłku, czyli po wieczerzy. Ewangelia Łukasza mówi, Ewangelia Łukasza 22:20, podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Był to na pewno kielich trzeci, czyli kielich odkupienia, zwany też kielichem błogosławieństwa. Zauważyliśmy też ponadto, że jeżeli mowa o wieczerzy paschalnej jako ostatniej wieczerzy, to automatycznie oznacza, że musiały być wcześniejsze wieczerze paschalne, w których Jezus uczestniczył wraz ze swoimi uczniami. I wyliczyliśmy, że w czasie 3,5 roku swojej publicznej służby Jezus miał możliwość obchodzić wieczerzę paschalną 4 razy ze swoimi uczniami. I było zwyczajem, że w czasie wieczerzy paschalnej należało wyjaśniać znaczenia poszczególnych składników paschy i w czasie pierwszej, drugiej i trzeciej wieczerzy paschalnej ze swoimi uczniami, w czasie głównego posiłku, Jezus zapewne złamał chleb przaśny i zapewne wypowiedział zgodnie z tradycją żydowską następujące słowa: to jest chleb utrapienia, który nasi przodkowie jedli w ziemi egipskiej. 3 razy to słyszeli. I tak co roku uczniowie słyszeli te same słowa, zgodnie z tradycją. Aż w czasie ostatniej wieczerzy Jezus bierze ten sam chleb, ale mówi coś zupełnie innego. Już nie są to znajome słowa mówiące o chlebie utrapienia, który przodkowie jedli w ziemi egipskiej. Rok później, czyli w czasie ostatniej wieczerzy, czwartej wieczerzy paschalnej ze swoimi uczniami, Jezus złamał chleb przaśny, mówiąc: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Jezus w ten sposób nadał chlebowi przaśnemu, czyli chlebowi paschalnemu, jego pełne, nowe znaczenie. Do tej pory uczniowie po prostu kojarzyli chleb z chlebem utrapienia, który przypominał im o wyjściu z niewoli egipskiej. Myśląc o chlebie utrapienia, zauważyliśmy też w Biblii, że oprócz rzeczownika utrapienie jest użyty pokrewny czasownik hebrajski, który jest tłumaczony na polski być utrapionym, który jest użyty znamiennie w Księdze Izajasza w 53 rozdziale, a my, znając już pewne historie, możemy wyciągnąć wnioski, których zapewne uczniowie wtedy jeszcze nie umieli wyciągnąć, bo jeszcze tego nie wiedzieli w tym czasie. I czytaliśmy z Izajasza 53:4, z Biblii Gdańskiej: zaiste On niemoce nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosił, a myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. I w 53 rozdział 7 werset: uciśniony jest i utrapiony, a nie otworzył ust swoich, jako baranek na zabicie wiedziony był, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, oniemiał i nie otworzył ust swoich. A więc stąd możemy dzisiaj widzieć związek, którego wtedy uczniowie jeszcze zapewne nie widzieli. Związek pomiędzy chlebem paschalnym, chlebem utrapienia, który reprezentuje śmierć Jezusa Chrystusa za swój Kościół. I w czasie ostatniej wieczerzy paschalnej uczniowie dowiadują się, że to, co oni dotychczas rozumieli jako chleb utrapienia, związany z wyjściem z Egiptu, tak naprawdę przedstawia Jezusa i Jego ofiarę za nich. I po tym, jak Jezus nadał nowe znaczenie chlebowi paschalnemu, nadał też nowe znaczenie kielichowi odkupienia. Kielich odkupienia kojarzony był przez Izraelitów z barankiem paschalnym, którego krwią pomazali odrzwia i nadproża w domach, w których przebywali. I w ten sposób Bóg ich wykupił z niewoli w Egipcie poprzez krew baranka paschalnego. Od tej pory ten kielich już ma nie być kojarzony z krwią zwierzęcia, lecz z krwią Jezusa jako baranka paschalnego. Od tej pory kielich odkupienia nie ma już symbolizować krwi zwierzęcia, lecz krew Jezusa, który stał się prawdziwym barankiem paschalnym. I w ten sposób najważniejsze symbole Paschy, czyli chleb utrapienia oraz kielich odkupienia, symbolizują już coś znacznie więcej niż wyzwolenie Izraela z Egiptu. Od tej pory chleb utrapienia i kielich odkupienia symbolizują tego, który daje ludziom prawdziwą wolność, wolność od grzechu i od śmierci. Halleluja. Kiedy Jezus mówi, to jest krew moja, nowego przymierza, wyraźnie nawiązuje do tych skojarzeń. Od tej pory uczniowie będą pić kielich odkupienia i będzie im się to kojarzyło z odkupieniem dokonanym przez krew Jezusa. Kielich odkupienia, które Izraelici wcześniej wypijali na pamiątkę odkupienia poprzez krew baranka, czyli zwierzęcia, sam w sobie nie odkupiał. Odkupiała krew zwierzęcia, baranka, która wtedy kiedyś była przelana. Podobnie kielich odkupienia, który od tej pory uczniowie Jezusa będą wypijać na pamiątkę Jezusa, sam w sobie nie odkupia. Odkupia zaś krew Jezusa. Prawdziwa krew Jezusa. Krew baranka zwierzęcia zastosowana fizycznie na odrzwia i nadproża uratowała pierworodnych przed śmiercią. Kielich odkupienia spożywany w czasie Paschy wspomina to wydarzenie. Ale to nie kielich odkupienia jest mocą odkupienia. Mocą odkupienia była przelana krew baranka. Krew baranka Jezusa, zastosowana przez wiarę w życiu tych ludzi, którzy w Niego uwierzyli, uratowała tych ludzi przed śmiercią. Kielich odkupienia spożywany później przez Kościół w czasie tak zwanej ostatniej wieczerzy wspomina to wydarzenie. Ale to nie kielich odkupienia jest mocą odkupienia. Mocą odkupienia była przelana krew Jezusa, baranka niewinnego i nieskalanego. Amen. I to była powtórka. A teraz przechodzimy dalej. Dzisiaj kontynuujemy nasz temat biblijny. Będziemy rozważać tekst Ewangelii Jana, rozdział 6. A dopiero w kolejności następnej zajmiemy się pierwszym listem do Koryntian, rozdział 11. Idąc właśnie w tej kolejności będziemy mogli lepiej zrozumieć różne zagadnienia związane z Wieczerzą Pańską i ostatecznie odpowiedzieć na te pytania, które zadaliśmy na samym początku. A te pytania, trudne pytania, które na samym początku zadaliśmy, to było coś takiego. Co oznaczają słowa Jezusa, który w czasie wieczerzy, biorąc chleb, mówił do uczniów, to jest ciało moje, a biorąc kielich wina, mówi do uczniów, to jest krew moja. Jak to naprawdę należy rozumieć? Co uczniowie Jezusa rozumieli poprzez jedzenie chleba i picie wina? Na czym polegał problem niewłaściwego spożywania Wieczerzy Pańskiej w Koryncie? Co oznacza jedzenie chleba i picie z kielicha pańskiego niegodnie? I co oznacza, że jeżeli ktoś czyni to niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej? To są pytania, na które chcemy znaleźć prawdziwe, realne i konkretne odpowiedzi. Ale żeby do tych pytań dojść, musimy przebyć pewną drogę lepiej. Żeby popatrzeć na rozdział 6 Ewangelii Jana, zacznijmy od tego wstępu, który jest w rozdziale wcześniejszym. Czyli co się dzieje wcześniej? Zanim Jan opowiada o tym, co się wydarzyło w 6 rozdziale, co się dzieje w rozdziale 5? I taki krótki opis tego, co się dzieje w rozdziale 5. Bo czytamy wcześniej, w tymże rozdziale, najpierw o spotkaniu Jezusa w Jerozolimie z Żydami, gdzie Jezus uzdrawia człowieka chorego przy sadzawce jakiej? Betesda. Betesda. Tutaj jest Betesda. I Żydom się to nie spodobało, że Jezus uzdrowił go w sabat. I z tego powodu go prześladowali. Jezus im próbował wytłumaczyć, że uzdrowienie tego człowieka jest dowodem na działanie Ojca. To, że ten człowiek został uzdrowiony, to znaczy, że Ojciec, czyli Bóg, działa. A skoro Ojciec działa w sabat, mówi, to i Syn działa w sabat. Próbował im to wytłumaczyć. Ojciec działa, a więc i ja działam. Jak na to zareagowali Żydzi? A no tak, 5 rozdział 18 werset czytamy. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić. Bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. Zauważyli takie rzeczy w Jezusie. Ale mimo tego Jezus próbuje im dalej tłumaczyć, że to, co On czyni, jest zawsze wolą Ojca. Czyli jeżeli Jezus to czyni, to znaczy, że jest to wolą Boga. W 19 wersecie mówi, wtedy Jezus odezwał się i rzekł im, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Jezus im dalej mówi, że jeżeli Ojciec chce kogoś ożywić, to On jako Syn Boży też chce tego kogoś ożywić. 21 werset. Albowiem jak Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Czy jeżeli Ojciec chce, to i Syn chce. Jeżeli Ojciec działa, to i Syn działa. I stąd wniosek, że jeżeli Jezus chce kogoś uzdrowić, to znaczy, że Ojciec też chce tego kogoś uzdrowić. W pewnym momencie Jezus używa argumentu, że cuda, których On dokonuje, udowadniają to, że On przyszedł od Ojca. Mówi im tak, 36 werset, Jana 5:36. Ja zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana. Tutaj mówi o Janie Chrzcicielu. Dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Skoro Ojciec czyni to, co ja czynię, skoro ja czynię to, co Ojciec czyni, skoro między nami jest absolutna zgoda i harmonia, to jeżeli ja te rzeczy czynię, to Ojciec je czyni. A więc jeżeli ja je czynię, to znaczy za mną kto stoi? Ojciec, wasz Bóg. Wszystkie te argumenty miały przekonać Żydów, że Jezus przyszedł po to, aby dać im życie. I wierząc w Niego, otrzymają życie wieczne. Czytamy w 5 rozdziale, 24 wersecie, chyba najważniejszą myśl w rozdziale 5. Taką przewodnią myśl w rozdziale 5. 5:24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. I nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Halleluja. Kto ma żywot wieczny? Ten, kto słucha słowa mego, czyli słowa Jezusa. Ten, który wierzy temu, który mnie posłał. Co to znaczy wierzy temu, który mnie posłał w kontekście 5 rozdziału Ewangelii Jana? Ten, który mnie posłał, potwierdza, że to On mnie posłał poprzez dzieła, czyli poprzez cuda, które ja czynię. On wydaje świadectwo o mnie poprzez dzieła, które ja czynię. Jeżeli wierzycie temu, który mnie posłał, to znaczy, że wierzycie w Jego świadectwo o mnie, czyli wierzycie, że dzieła, które ja czynię, są dowodem na to, że Bóg mnie do was posłał. I z tekstu rozdziału 5 Ewangelii Jana wynika jednakże, że Żydzi Jezusowi niestety nie uwierzyli. 5 rozdział 38 werset. Ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Czyli nie wierzycie mnie. Ojciec mnie posłał, a wy mi nie wierzycie. I wersety 39 i 40. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Mimo to nie chcecie do mnie przyjść, aby mieć żywo. I rozdział 5 Ewangelii Jana kończy się smutnym wnioskiem. Okazuje się, że Żydzi twierdzą, że położyli swoją nadzieję w Mojżeszu, czyli w Torze. Samo w sobie położenie nadziei w Torze, w Mojżeszu, nie jest niczym złym. Wręcz przeciwnie. Położenie nadziei w Bożym Słowie jest rzeczą bardzo dobrą. Tragedia jednakże jest w tym, że tak naprawdę położyli swoją nadzieję w złej interpretacji Tory. Mojżesz, czyli Tora, mówią o Jezusie. Mojżesz mówi o Jezusie. Mojżesz mówi o mnie. Mojżesz napisał o mnie. W 46 wersecie czytamy. Jezus mówi, gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. Zobaczcie, jaka tragedia. A więc Żydzi, którzy chlubią się Torą, czyli Mojżeszem, tak naprawdę Mojżeszowi nie wierzą. Owszem, wyznają, że wierzą, myślą, że wierzą, ale w ocenie Jezusa tak naprawdę nie wierzą. Tak jest? I to jest smutna, smutna myśl na koniec. I kochani, pomyślałem o nas tutaj, jak jesteśmy. Żebyśmy nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie, patrząc na tych Żydów. Że możemy mieć ten sam problem. Zupełnie taki sam problem. Możemy wyznawać, że wierzymy słowom Jezusa. Możemy wyznawać, że wierzymy, myśleć, że wierzymy, jednakże w ocenie Jezusa może to wyglądać inaczej, niż my sami o sobie myślimy. Dlatego dobrze jest poznawać Jego Słowo i w ten sposób uczyć się nowych rzeczy i weryfikować ciągle to, w co wierzymy. Nie trzymać się pewnego schematu. Nie trzymać się, że tak byłem nauczony, tradycji pewnej i tak będę się tego trzymał do końca życia. Nie trzymać się schematu. Być otwartym na to, żeby Bóg objawiał nam nowe rzeczy ze swojego Słowa. Ci Żydzi nie byli otwarci na to, że Bóg do nich przemawiał z Tory. Oni mieli pewne wyobrażenie, co Tora znaczy. I trzymali się tego wyobrażenia i nie chcieli pójść dalej. Nie wolno stać w miejscu. Nie powinniśmy stać w miejscu. I tak rozdział 5 Ewangelii Jana, w którym Jezus tak bardzo pragnie, aby Żydzi uwierzyli Jego słowom, aby mieli życie wieczne, kończy się smutnym pytaniem retorycznym. Ostatni werset 5 rozdziału mówi tak. A jeśli Jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Celem Jezusa jest to, aby Żydzi uwierzyli Jego słowom. Bo wierząc słowom Jezusa, będą mieli życie wieczne. I rozdział 5 Ewangelii Jana właśnie o tym mówi. Jezus chce, aby uwierzyli Jego słowo. I teraz z tą świadomością wchodzimy w kolejny tekst, który jest napisany przez apostoła Jana. Początek rozdziału 6. Ten rozdział 6 mówi o takim niezwykłym wydarzeniu. My to nazywamy nakarmienie 5000. Według Ewangelii Łukasza odbyło się to w okolicach Betsaidy, czyli na północnym brzegu Jeziora Galilejskiego. Może troszeczkę na północnym wschodzie Jeziora Galilejskiego. Jan z kolei nic nie mówi o wydarzeniach bezpośrednio poprzedzających nakarmienie 5000. Po prostu kończy opis rozmowy Jezusa z Żydami w Jerozolimie w rozdziale 5 i od razu przenosi czytelnika do Galilei, nad Jezioro Galilejskie. Bez żadnego wstępu. Tam się akcja kończy i na początku 6 rozdziału zaczyna się coś zupełnie innego w innym czasie. I Jan to robi świadomie, żeby osiągnąć pewien cel. Łukasz natomiast mówi, że Jezus wcześniej posłał 12 uczniów z misją głoszenia Królestwa Bożego. zanim to się wydarzyło. I potem uczniowie wracają i opowiadają Jezusowi o swoich doświadczeniach. Łukasz 9:10. A apostołowie, powróciwszy, opowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali, i wziąwszy ich z sobą, wycofał się na pustkowie koło miasta zwanego Betsaidą. Na pustkowie koło miasta zwanego Betsaidą. Marek z kolei podaje, że uczniowie byli zmęczeni. Po swojej misji byli zmęczeni. I że postanowili udać się na ustronne miejsce, aby tam odpocząć. Marek 6 rozdział, werset 31 i 32. I rzekł im: wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, aby się posilić. Odjechali więc w łodzi na ustronne miejsce, na osobność. Wokół uczniów Jezusa i wokół Jezusa pojawiało się mnóstwo ludzi wtedy, którym Jezus i uczniowie usługiwali. I tak byli zajęci, że nawet nie mieli czasu, żeby coś zjeść. I dlatego odpłynęli na ustronne miejsce, do Betsaidy, aby tam odpocząć. Czy udało im się odpocząć? Marek, rozdział 6, werset 33 i 34 dalej. Ale widziano ich odjeżdżających i poznało ich wielu i pieszo ze wszystkich miast tam się zbiegli i wyprzedzili ich. A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy. Jezus ujrzał mnóstwo ludu i co zrobił? Ulitował się nad nimi. Sam potrzebował odpoczynku, jego uczniowie potrzebowali odpoczynku, ale jak zobaczył tych ludzi potrzebujących, ulitował się nad nimi i dalej im usługiwał. Taki jest Pan Jezus. Halleluja. Byli jak owce nie mające pasterza. Wtedy Jezus dał im to, czego potrzebowali, czyli zaczął ich nauczać, aby już nie byli jako owce nie mające pasterza. Mateusz z kolei podaje, że Jezus ulitował się nad nimi i, uwaga, uzdrowił chorych. Mateusz mówi tak, 14:14. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. Czy każdy ewangelista podaje troszkę inny aspekt tego, co się wydarzyło? Wybiórczo. Wszyscy wybiórczo. Jeden mówi o tym, drugi o tamtym. Także dobrze jest to czasami poskładać, żeby zobaczyć w pełnym kontekście, co się mogło tam wydarzyć. Czyli jeżeli chodzi z kolei o czas tego wydarzenia, miało to miejsce wiosną, tuż przed świętem Paschy, nieco minimalnie ponad jeden rok przed śmiercią Jezusa na krzyżu. Tak był czas tego nakarmienia 5000 ludzi. Czyli podsumowując, miało to miejsce na północy, na wybrzeżu Morza Galilejskiego, w okolicach Betsaidy. Było tam miejsce ustronne, była to wiosna, w związku z powyższym była tam trawa, na której ludzie mogli usiąść. Było to miejsce, do którego uczniowie się udali z Jezusem, żeby odpocząć, ale nie udało im się odpocząć, ponieważ ludzie zauważyli, że tam się udali i z okolicznych miast się zbiegli. W momencie, kiedy Jezus i uczniowie ich zobaczyli, zlitowali się i Jezus zaczął wszystkich nauczać. I Mateusz mówi, że uzdrowił chorych spośród nich. A teraz popatrzmy na samą Ewangelię Jana. 6 rozdział, 1 i 2 werset. Jak mówi o tym Jan? Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Z tego też to wynika, że być może mowa o cudach, które widzieli wcześniej. Niekoniecznie tam, w tym miejscu, wcześniej się wydarzające. Przyczyną, dlaczego tysiące ludzi szło za Jezusem, było to, że uzdrawiał chorych. Rozdział 5 Ewangelii Jana podaje, że te dzieła Jezusa były dowodem na to, że Jezus został posłany przez Boga. Jezus wyraźnie mówi, że to jest dowodem na to, że posłał mnie Ojciec. I czytamy dalej 3 i 4 werset. Wstąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi, a było blisko Pascha, święto żydowskie. Czyli Jan podaje czas. Jan tutaj pomija informację o tym, że Jezus naucza tutaj ludzi o Królestwie Bożym i że uzdrawia chorych spośród nich. Dla Jana nie jest to najważniejsze. Jan natomiast daje nowy kontekst, o którym nie opowiadają z kolei inni ewangeliści. Jan mówi, że miało to miejsce blisko święta Paschy. I to jest bardzo, bardzo istotna informacja, bo ma bardzo istotne znaczenie we właściwej interpretacji rozdziału 6. 5 werset mówi: a Jezus, podniósłszy oczy, ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? Gdzie miały te miejsce wydarzenia jeszcze raz? Koło Betsaidy. Dlaczego Jezus zapytał Filipa: skąd kupimy chleba? Coś jeszcze? Posłuchajcie Ewangelii Jana, rozdział 12, werset 21, Jan 12, 21. Jak Grecy przychodzą, żeby rozmawiać z Jezusem, ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Możemy powiedzieć, że Filip zapewne znał Betsaidę i okolice. Mamy taki polski idiom, jak własną kieszeń. Kto jak kto, ale Filip wiedział, co tam jest, kto tam jest, jacy są ludzie. Był człowiekiem stamtąd, był niejako ekspertem od Betsaidy. Na pewno znał ludzi, wiedział, gdzie można kupić chleb. Nic dziwnego, że Jezus zadał to pytanie właśnie jemu. I kiedy pada pytanie, gdzie kupimy chleb, Filip nie mówi, że nie wie, gdzie kupić chleb, bo nie zna tamtej okolicy, że nie ma pojęcia. Filip wiedział, gdzie kupić chleb. Doskonale wiedział, gdzie można kupić chleb. Ale cóż z tego, że wiedział, gdzie kupić chleb, jeżeli na to nie ma dość pieniędzy. 7 werset. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla mnie chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. W tamtych czasach denar był często zapłatą za dzień pracy. Filip tutaj podał albo hipotetyczną, przykładową kwotę na zasadzie, że nawet gdybyśmy wydali 200 denarów, czyli bardzo wysoką kwotę, to nie wystarczy dla tych ludzi, albo wiedział, że Judasz, który był skarbnikiem, przechowuje obecnie taką kwotę i że nawet taka kwota nie wystarczy na kupienie chleba dla wszystkich. W każdym razie, Jezus zadaje to pytanie Filipowi, aby mu pokazać, że chociaż jest ekspertem od Betsaidy, tak naprawdę nie potrafi tego problemu rozwiązać. Nie potrafi tego problemu rozwiązać jako ekspert. Lekcja z tego jest taka. Trzeba ufać Jezusowi nawet w dziedzinie, w której wydaje nam się, że jesteśmy ekspertem. W dziedzinie, w której wydaje nam się, że wszystko wiemy. Bo jest taka pokusa. Ja wiem na ten temat wszystko, a więc sam sobie z tym poradzę. Tylko czasami Bóg w swojej łasce pokazuje nam, że pomimo naszej ekspertyzy w danej dziedzinie i tak sobie nie potrafimy z problemem poradzić. Czy tak nie jest? Tak jest. Tak jest. Zresztą Jan wyraźnie mówi, dlaczego Jezus zadał Filipowi to pytanie. W 6 wersecie, a mówił to, wystawiając go na próbę. Sam bowiem wiedział, co miał czynić. Jezus nie zadał mu tego pytania, aby się go poradzić, bo nie wiedział. Jezus wystawił go na próbę, czyli poddał go testowi, aby mu pokazać, że pomimo swojej ekspertyzy Filip nie wie, co zrobić. Filip nie wie, co zrobić. Ponadto Jezus miał tutaj pewien bardzo konkretny plan. Chciał coś konkretnego zrobić, o czym tylko on wiedział. W pewnym sensie Filip udziela logicznej odpowiedzi. Podaje konkretną kalkulację i mówi, że nie da się nic zrobić. Filip mówi zdroworozsądkowo. No, nie ma takiej możliwości. Z kolei Andrzej, który tak nawiasem też jest z Betsajdy, też tamten pochodzi, daje propozycję zupełnie pozbawioną rozsądku. Z której zresztą zaraz się wycofuje. Mówi tak. 8-9 werset. Rzekł do niego jeden z uczniów jego Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Filip daje odpowiedź zdroworozsądkową, kalkulacyjną i mówi, nawet gdybyśmy tyle pieniędzy wydali, nie da się. Andrzej daje odpowiedź zupełnie pozbawioną rozsądku i ostatecznie też nie da się. I w momencie, kiedy zarówno Filip, jak i Andrzej mówią, że nie da rady, że nie ma takiej możliwości, wtedy Jezus przystępuje do działania. I to znowu powinno nas czegoś nauczyć. Lekcja dla nas. Powinniśmy często wyznawać w modlitwie: Panie, nie wiem, jak to zrobić. Nie umiem. Nie potrafię. Nawet jeżeli myślę, że jestem ekspertem w tej dziedzinie, nie wiem. Nie potrafię, Panie. Ale wiem, że Ty wiesz. I tam, gdzie kończą się moje możliwości, tam zaczyna się Twoje działanie. Tak często jest. Bóg nie rozpocznie nic czynić w naszym życiu, dopóki w pewnych sytuacjach nie powiesz: nie umiem, nie potrafię, nie mam siły. Dopóki się nie poddasz i nie powiesz, że nic nie umiem, nic nie wiem, Bóg nie rozpocznie w ogóle żadnego działania. Także są takie momenty w naszym życiu, że Bóg doprowadza nas do sytuacji, w której jesteśmy zupełnie bezsilni. I taka jest Jego wola, i tak ma być. Gdzie czujemy się zupełnie bezsilni. I w momencie, kiedy poddajemy Mu się i mówimy: Panie, ja nie wiem, jak to zrobić. Wtedy On przystępuje do działania. Apostoł Paweł doskonale to rozumiał. Doskonale rozumiał naturę Boga. W 2 Koryntian 12:10 napisał tak: dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Wtedy, kiedy nie potrafię, wtedy Pan Jezus potrafi. Wtedy, kiedy nie mogę, wtedy Bóg może. Co się dzieje dalej? 10 werset. Rzekł Jezus: każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy w tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Zobaczcie, nie ma jeszcze jedzenia, a wszyscy mają się przygotować do posiłku. Boże działanie. Nie ma jeszcze jedzenia? No nie ma. A wszyscy mają już usiąść, przygotować się do posiłku. 11 werset. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. Ile chcieli. I tutaj mamy bardzo krótki opis cudu, który wtedy się wydarzy. Ostatecznie wszyscy otrzymali dosyć zarówno chleba, jak i ryb. Podziękowawszy, czytamy, rozdał uczniom. Podziękowawszy, czasownik grecki eucharisteo. Eucharisteo znaczy podziękować. I właśnie od tego czasownika pochodzi słowo eucharystia, słowo, które jest w niektórych tradycjach kościelnych łączone z wieczerzą pańską. Bo nie jeden raz Jezus brał chleb, w Ewangelii jest powiedziane, że podziękował. Więc ta tradycja od słowa greckiego eucharisteo poszła i później została związana, połączona z wieczerzą pańską. Potem Jan opowiada o zbieraniu pozostałych okruchów chleba. Czytamy 12 i 13 werset. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami pozostawionych przez tych, którzy jedli. Samych okruchów było więcej niż te 5 chlebów, które rozmnożono. Jan nie opisuje, jaka była reakcja uczniów na ten cud rozmnożenia. Jest cisza. Nic nie mówi o tym, co czuli, co myśleli uczniowie. Nie mówi nic na ten temat. Natomiast Jan podaje, jak zareagowali na ten cud tłumy zebranych Żydów. Czyli Jan nie chce, żebyśmy myśleli o tym, co on czuł, co uczniowie czuli w tym momencie, pomija to, koncentruje się na odczuciach Żydów. I czytamy w 14 wersecie. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. I teraz zauważcie bardzo ważną rzecz. Kiedy Jezus wcześniej uzdrawiał chorych, zarówno w 5 rozdziale w Jerozolimie, jak i tutaj, później, w Galilei, wcześniej, i w tym dniu, kiedy zebrała się ta olbrzymia grupa ludzi, kiedy wielu ludzi uzdrowił, nie było takiej reakcji. Nie było reakcji, że ten jest prorokiem, który przyszedł na świat. Zwróćmy uwagę. To, że Jezus uzdrawiał ludzi, dokonywał takich cudów, nie sprawiało, żeby Żydzi zobaczyli w nim proroka, Mesjasza. Nie. Nie rozpoznano w nim proroka, o którym mówi Mojżesz, na podstawie jego cudów uzdrowienia. A Mojżesz powiedział, 5 Mojżeszowa 18:15, proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój spośród ciebie, spośród braci twoich, jego słuchać będziecie. Żydzi oczekiwali na tego proroka, który przyjdzie do nich i będzie jak kto? Jak Mojżesz. Mojżesz uzdrawiał ludzi. Ten namaszczony prorok był Mesjaszem, na którego oczekiwali. Zwróćmy uwagę na to, że nie cuda uzdrowień, których Jezus dokonywał w Jerozolimie, opisane w 5 rozdziale i później w 6, ani uzdrowienia tych ludzi, którzy byli wśród tego tłumu 5-tysięcznego, tych ludzi zresztą było dużo więcej. To nie cuda uzdrowień przekonywały Żydów, że Jezus jest Mesjaszem. To rozmnożenie chleba było dla nich dowodem, że Jezus jest prorokiem, Mesjaszem. I już wiemy dlaczego. Bo Mojżesz powiedział: proroka takiego, jak ja jestem, wzbudzi ci Pan. Mojżesza kojarzono z chlebem z nieba.
Z manną.
Czyli z manną, którą jedli Izraelici na pustyni przez 40 lat. Skoro Mesjasz ma być prorokiem takim jak Mojżesz, to teraz nagle zauważono, że rozmnożenie chleba i nakarmienie tysięcy ludzi było czymś bardzo podobnym, co się działo za czasów Mojżesza. Żydzi zauważyli tą paralelę. Tam jest chleb i tu jest chleb. Tam jest cudowny chleb, tu jest cudowny chleb. W takim razie sprawa jasna. To jest ten. To jest ten prorok, to jest nasz Mesjasz. A teraz kilka słów na temat tego, jakie były popularne wśród ludu oczekiwania mesjanistyczne. Czyli to, w co ludzie w tamtych czasach między innymi wierzyli, co jest związane z przyjściem Mesjasza. Jak Żydzi o tym myśleli? Żydzi czekali na Mesjasza i na nastanie Królestwa Bożego. Bo jak przyjdzie Mesjasz, zacznie się Królestwo Boże. I wraz z przyjściem Mesjasza i nastaniem Królestwa Żydzi oczekiwali na fantastyczne, wręcz bajkowe scenariusze. One były aby bajkowe. Wśród takich popularnych oczekiwań mesjanistycznych możemy wymienić następujące. Ziemia Izraela będzie taka, jak Bóg obiecał Abrahamowi, czyli od Eufratu po Nil, i Egipt też będzie należeć do Izraela. Izrael zajmie miejsce czwartego mocarstwa. W księdze Daniela ile było mocarstw? Bestii ile było? Cztery. I to czwarte mocarstwo, czyli czwarta bestia opisana w księdze Daniela, jest zazwyczaj kojarzone z cesarstwem rzymskim. A więc Żydzi wierzyli, że jak przyjdzie Mesjasz, to w miejsce czwartego królestwa to miejsce zajmie kto? Potężny Izrael zajmie to miejsce. A Jerozolima będzie stolicą całego świata. Jakub rządzić będzie całym światem tak jak chce, według upodobania, i odziedziczy całą ziemię. Całą ziemię. Aniołowie zbudują bramy do Jerozolimy z kamieni szlachetnych. 13,5 metra szerokości, 13,5 metra długie.
Skąd oni tą ziemię?
Z wyobraźni. Ściany ze srebra, złota i drogich kamieni. Drogocenne klejnoty leżałyby wszędzie wokół. I każdy Izraelita będzie mógł brać te drogocenne klejnoty do woli, ile tylko chce. Izraelita oczywiście. Jerozolima byłaby tak duża jak cała Palestyna, a Palestyna tak duża jak cały świat. Ziemia sama będzie rodzić ubrania i najlepsze ciasta. Pszenica będzie tak wysoka jak drzewa palmowe, a nawet jak góry. To są popularne wierzenia mesjanistyczne wśród ludzi. Wiatr będzie w cudowny sposób zamieniał deszcz w mąkę i sprawiał, że mąka będzie opadać do dolin i tam się zbierać. Będą mogli tylko zbierać gotową mąkę. Wszystkie drzewa zamienią się w drzewa owocowe. Jakiekolwiek drzewa. Wszystkie będą drzewami owocowymi i będą owocować codziennie. Bez przerwy. Każda Izraelitka codziennie urodzi dziecko. Żeby Izraelitów było tak dużo, jak było w ziemi Goszen. Nie będzie żadnej choroby. Nie będzie śmierci. Oczywiście to, że nie będzie śmierci, dotyczy samych Izraelitów. Bo zdanie z Izajasza 65:20, gdzie jest powiedziane, że za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, to zdanie odnoszono do pogan. Bo wśród Izraelitów nikt nie będzie umierał, będą żyli. Wszyscy na wieki. Takie były popularne oczekiwania. Oczywiście takich fabularnych, pięknych oczekiwań jest mnóstwo. Jest cała olbrzymia lista, można byłoby opowiadać o tym bardzo długo. I nagle, zobaczcie, te wszystkie oczekiwania mogły się ziścić. Bo pomiędzy nimi powstaje prorok taki jak Mojżesz, prorok, który też daje im chleb z nieba. I może nastać tu i teraz Królestwo Boże na ziemi. Jezus doskonale wiedział, w jaki sposób może dotrzeć do świadomości Żydów, aby ich przekonać, że jest Mesjaszem. Doskonale wiedział, co ma zrobić. W jednej chwili mógłby udowodnić wszystkim, że jest Mesjaszem, gdyby chciał. Jezus wiedział, na jakiej strunie zagrać, bo znał ich oczekiwania. Wiedział, na jakiej strunie trzeba zagrać. I uwaga, i w tym dniu Jezus zagrał na tej strunie. Przez chwilę zagrał na tej strunie, ale nie po to, żeby ich utwierdzić w ich przekonaniach, lecz żeby ich totalnie rozczarować. Jezus zagrał na tej strunie oczekiwań nie po to, żeby utwierdzić ich, że tak jest, tak będzie, jak myślicie, tylko żeby ich zupełnie, totalnie rozczarować. I cały rozdział 6 później Ewangelii Jana właśnie jest o tym, żeby ich rozczarować. Czytamy w 15 wersecie: Jezus zaś poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Zobaczcie, jak się to rozwija. W wersecie 3 wcześniej czytaliśmy, że Jezus wstąpił na górę wraz z uczniami. Będąc tam, gdzieś jakiś pagórek tam był. Z tego wynika, że później z tej góry zstąpił i był wśród ludu, kiedy im usługiwał. Kiedy zaś chcieli obwołać go królem, bo rozpoznali w nim proroka Mesjasza, takiego, o jakim mówił Mojżesz, Jezus znowu wstępuje na tę górę, po to, żeby się przed nimi ukryć. Był już wieczór, robiło się ciemno, a więc ukrycie się, możemy wywnioskować, było możliwe. Było tam poza tym mnóstwo ludzi. Tysiące ludzi. A więc prawdopodobnie łatwo było się ukryć. I tym sposobem tysiące ludzi, kochani, tysiące ludzi zostało rozczarowane i zawiedzione. Jeżeli przed chwilą, jeszcze przed chwilą byli przekonani, że spotkali tego, na którego czeka cały Izrael. I kiedy już chcieli obwołać go królem, on nagle zniknął. Czyżby to jednak nie on? Czyżbyśmy się pomylili? Mieli poważny problem i mieli temat na wiele rozmów. Mieli temat do rozmów. Ale na pewno byli głęboko zawiedzeni i głęboko rozczarowani. Co myśleli uczniowie Jezusa, których oczekiwania mesjanistyczne mogły być w jakim stopniu podobne i zbieżne z takimi popularnymi oczekiwaniami? W jakim stopniu? Bo nie wiemy dokładnie. Co myśleli? Co czuli? Jan znowu nic o tym nie mówi. Jan znowu milczy na ten temat. Jan był jednym z nich. On wie, co on czuł wtedy, ale w swojej Ewangelii nic na temat nie mówi. Natomiast mówi, co się działo dalej. 16 werset. A gdy nastał wieczór, uczniowie jego zeszli nad morze. Uczniowie jego zeszli nad morze. Z kolei Mateusz mówi nam nieco więcej. Mateusz nam mówi, że sam Jezus chciał, aby stamtąd, z tego miejsca, uczniowie bardzo szybko odeszli. Jezus nie chciał, żeby jego uczniowie tam dalej byli. Koło Betsaidy. Czytamy u Mateusza 14:22. Uwaga. I zaraz wymógł na uczniach, prawdopodobnie chcieli zostać. Wymógł na nich, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lud. Czy Jezus powiedział im, że on rozpuści lud? Takie rzeczy już robił wielokrotnie. I kazał im, nie zostajecie, nie wolno, do łodzi proszę i na drugi brzeg. Z tego możemy wnioskować, że Jezus nie chciał, aby uczniowie byli świadkami zawiedzionych oczekiwań wśród Żydów. Nie chciał. Pomyślmy, jakby się czuli uczniowie Jezusa, gdyby tam zostali i gdyby Żydzi zadawali im pytania w stylu: czy wasz nauczyciel jest tym Mesjaszem, czy jednak nie jest? Czy to on jest ten, który ma przyjść, a może na kogoś innego będziemy czekać? I tak dalej, i tak dalej. Jakby się czuli? Czy umieliby odpowiedzieć na takie pytania? Jezus postanowił, aby im oszczędzić takiej trudnej sytuacji. Czyli konfrontacji z rozczarowanym ludem. Wyraźnie z tego wynika, że postanowił, że nie będziecie brali w tym udziału. Uczniowie nie byli na to przygotowani, nie byli gotowi, aby przechodzić przez taki test. Zgodzicie się ze mną?
Tak.
Nie byli gotowi, żeby przez taki test przechodzić. To było dla nich za trudne. I kochający Pan, ze względu na to, oni może o tym nie wiedzieli. Powiedział im: nie zostaniecie tutaj, idziecie na drugi brzeg. Zobaczcie, jaki jest kochający Bóg. Znowu apostoł Paweł doskonale o tym wiedział i napisał w liście do Koryntian 1, 10 rozdział 13: dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad nasze siły. Ale z pokuszeniem daje wyjście, abyście je mogli znieść. Chwała Bogu. Czy Pan nie będzie poddawał nas testom, próbom, których nie umiemy znieść? Amen. Chwała Bogu. Halleluja. Nie będzie nas testował. Nie będzie nakładał na nas ciężarów, których nie umiemy znieść. I Jeżeli będzie sytuacja za trudna, to wyrwie nas z tej sytuacji i powie, idź w inne miejsce. My możemy nie rozumieć tego, dlaczego mamy pójść, ale mamy pójść. Czyli czasami, jeżeli Pan nam mówi, nie weźmiesz tego na siebie, nie wchodź w tę sytuację, to tak powinniśmy usłuchać. Jezus nie chciał, aby Jego uczniowie stawali naprzeciwko rozczarowanego ludu izraelskiego, ponieważ Jezus wiedział, że następnego dnia stawi im czoła osobiście. Osobiście będzie z nimi rozmawiał. A Jezus był na to gotowy. Możemy przypuszczać, że uczniowie byli smutni z tego powodu, że Jezus odrzucił propozycję królowania w Izraelu. Możemy tak przypuszczać. Możemy przypuszczać, że uczniowie też byli zawiedzeni i nie bardzo rozumieli, jakie są intencje Jezusa. Natomiast Jezus doskonale panuje nad każdą sytuacją. Alleluja. Doskonale panuje nad każdą sytuacją. Cokolwiek by to nie było, On ma wszystko pod kontrolą. Chwała Bogu. I tej nocy, już po rozmnożeniu chleba, Jezus uczynił dwie wspaniałe rzeczy. Zarówno dla tysięcy Żydów, których rozczarował, jak i dla uczniów, którzy prawdopodobnie też byli rozczarowani. Co to były za rzeczy? Po pierwsze, uratował życie tysięcy Żydów i ich rodzin przed śmiercią z ręki Rzymian. Jakim sposobem? Bardzo prostym. Wiemy, że Jezus nie zamierzał być Mesjaszem takim, jakiego wyobrażali sobie Żydzi. Nie zamierzał wzbudzić powstania przeciwko Rzymowi. Oni takiego Mesjasza oczekiwali. Oni chcieli wzniecić powstanie przeciwko Rzymowi pod wodzą Mesjasza. I gdyby Jezus zgodził się, że go obwołają królem, szybko zainteresowałby się tym Rzym. I wojska rzymskie mogłyby się pojawić w Galilei w ciągu pewnie nawet kilku tygodni. I dokonać rzezi, istnej rzezi wśród Żydów, w tym wśród ludności cywilnej. I byłoby tysiące trupów na ulicach miast i miasteczek i wsi w Galilei wtedy. Dlatego między innymi Jezus był z nimi też krótko. Zgromadzenie 5000 mężczyzn, dodamy jeszcze kobiety i dzieci, być może 20 000 razem, olbrzymia liczba ludzi. Gdyby przebywał z takimi ludźmi długo, to szpiedzy rzymscy od razu by się tym zainteresowali. Co to jest? Powstanie? Jezus był z nimi tylko jeden dzień. Tutaj. I rozpuścił je. Halleluja. Dopilnował, żeby się rozeszli. Żeby ich rozczarować i żeby ich uratować. 40 lat później, jak już go nie było, jak Żydzi sami wzbudzili powstanie, nie było komu ratować tych Żydów. I wtedy miliony ich, setki tysięcy, były zarżnięte, żywcem zarżnięte przez Rzymian. I wszystkie miasta i wsie spłynęły krwią. W czasie powstania żydowskiego, później. To jest jedna rzecz, którą zrobił. Uratował życie tych ludzi, rozczarowując ich. A druga rzecz, którą zrobił, to podniósł morale wśród swoich uczniów, dokonując tym razem cudów specjalnie tylko dla nich. Nie dla kogo innego, tylko dla swoich uczniów. Dokonał dwóch cudów. Czytamy Jana 6, rozdział 18, werset do 21. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przepłynęli około 25 do 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi. I strach ich ogarnął. A on odezwał się do nich: ja jestem, nie bójcie się. To jest jeden cud. Nasz Pan, nasz Rabbi, Jezus, ma kontrolę nad wszystkim. Nawet nad morzem. Nad wszystkimi żywiołami. Nie stracił władzy ani kontroli nad niczym. A potem czytamy: chętnie więc zabrali go do łodzi. A łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. I tutaj mamy drugi cud. Czyli ze względu na swoich uczniów, bo nie było świadków tych wydarzeń, to była noc. Byli tylko jego uczniowie i on. Tam między innymi w opisie Mateusza jest o tym, jak Piotr chodzi po wodzie. Właśnie w tym kontekście. Piotr też doświadczył tego cudu osobiście. Jezus sprawia, że następuje później translokacja, to co my nazywamy translokacją, czyli gdy wchodzi do łodzi, łódź od razu przybliża się do brzegu. W jednej sekundzie są na środku jeziora, sekunda później są już na brzegu. Jestem przekonany, że uczniowie to zauważyli. I to było dla nich, nie dla ludu żydowskiego, tylko dla nich to było zrobione. Jezus zrobił to dla nich. Podsumowując, tej nocy Jezus, mając pełną kontrolę nad wszystkim, uratował życie tysięcy Żydów i ich rodzin przed śmiercią z ręki Rzymian, bo oni szli w tym kierunku, bo chcieli wzniecić powstanie. A po drugie, podniósł morale swoich uczniów. I czytamy w wersecie 22. Nazajutrz lud, który pozostał na drugim brzegu morza, czyli tam, gdzie nastąpiło rozmnożenie dla 5000, zauważył, że tam nie było innej łódki, prócz tej jednej, w którą wstąpili uczniowie Jezusa. I że Jezus nie wszedł z uczniami swoimi do tej łodzi, ale że sami uczniowie Jego odpłynęli. A więc jeżeli coś takiego widzieli, wiedzieli, gdzie jest Jezus. Gdzieś tam, koło Betsaidy. Myśleli sobie, że tam będzie. Że Go znajdą po nocy. Wiemy, że na pewno, jestem przekonany, że część z tego ludu, z tych ludzi się wtedy od razu rozeszła. Ale nie wszyscy. Bo sporo ludzi jeszcze zostało. Było tam 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Wielu z tych ludzi rozeszło się, ale następnego dnia zostali i szukali Jezusa. Tam, gdzie rozmnożony został chleb w okolicach Betsaidy, ale go nie znaleźli. I potem czytamy w 23 wersecie, tymczasem nadeszły inne łódki od Tyberiady w pobliże tego miejsca, gdzie jedli chleb, nad którym Pan wypowiedział dziękczynienie. Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa, ani Jego uczniów, czyli ani Jezusa, ani Jego uczniów tam nie było, wsiedli i oni do łódek i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. Dlaczego do Kafarnaum? Bo wiedzieli, że Jezus tam mieszkał w tym czasie. Mieszkał w Kafarnaum. To była jego baza, z której zawsze wypływał. Ludzie ci znaleźli Jezusa w Kafarnaum. W każdym razie nie było to już 5000 mężczyzn. Nie. Możemy przypuszczać, że było ich od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu, może 200 ludzi, nie więcej. Ponieważ rozmowa z Jezusem odbyła się później w synagodze w Kafarnaum. Kto był w Kafarnaum, widział ruiny synagogi i wie, że tam się więcej, tam 5000 ludzi się nie zmieści. A więc mogło ich tam być kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt osób. Tych najbardziej wytrwałych musieli to być ci ludzie, którzy nie dali za wygraną. Byli najbardziej zmotywowani, którzy nie zrazili się tym, że Jezus zamiast dać się obwołać królem, odszedł od nich. To musieli być tacy ludzie. Byli to ci, którzy postanowili wyjaśnić sprawę do końca. Są tacy? Są tacy. Aby nie mieć żadnych wątpliwości, że Jezus jest Mesjaszem, a może nie jest. Dlatego Go szukali, znaleźli i podjęli z Nim rozmowę. I za tydzień, kochani, będziemy kontynuować naszą analizę tych wersetów Ewangelii Jana z rozdziału 6, gdzie właśnie rozmowa w synagodze w Kafarnaum, to jest ta rozmowa, w której Jezus mówi o sobie, że ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I będziemy rozważać te wszystkie wersety, ale w tym kontekście, wiedząc, co się wcześniej wydarzyło i dlaczego się to wydarzyło, żeby właściwie to rozumieć i patrzeć na to w kontekście całej sytuacji. W kontekście całej sytuacji. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją łaskę.